Możemy myśleć, że bracia, którzy wygłaszają poselstwa, spełniają najważniejszą rolę i że poselstwa załatwią wszystko. W istocie poselstwa stanowią jedynie drobną część całej konferencji. Wszyscy razem trudzimy się dla dobra tych drogich szóstoklasistów. Co stanowi brzemię tego zbliżającego się weekendu? Żeby każdy, kto jeszcze nie jest zbawiony, został zbawiony. Żeby te młode osoby uzyskały jasność co do swojego zbawienia. Być może niektórzy modlili się już i przyjęli już Pana, ale mogą nie mieć jasności co do tego, co przyjęli. Nie mieć jasności co do tego, że są zbawieni. Jedziemy tam więc po to, aby każdy, kto jeszcze nie jest zbawiony, został zbawiony. Żeby wszyscy, którzy tam pojadą, uzyskali jasność co do tego, że są zbawieni. A jeżeli pojadą tam tacy, którzy są zbawieni i mają co do tego jasność, prawdopodobnie nie rozumieją w pełni tego, ku czemu zostali zbawieni. Pomożemy więc im pogłębić swoje zrozumienie, do czego zostali zbawieni. Ze względu na ich dalsze podążanie za Panem i doświadczenie. Ponieważ mamy w sercu to, żeby nie było to dla nich tylko jednorazowe doświadczenie, gdy są w szóstej klasie, lecz by stało się to początkiem, do końca ich dni, poznawania Pana, radowania się Nim i bycia w życiu Kościoła. Będzie to w istocie pierwsza konferencja, na którą pojadą. Ilu z obecnych tutaj to rodzice? O, spora liczba, wspaniale. Tak naprawdę ja jestem rodzicem, będzie tam też moje dziecko. Ilu z was to usługujący? To znaczy, jedziecie tam, ale nie jesteście rodzicami. Bardzo dobrze. Myślę, że my wszyscy, którzy służymy z dziećmi i sami mamy dzieci, widzimy, że dzieci obserwują starszą młodzież, że jeżdżą na konferencje i nie mogą się już doczekać. Nie mogą się już doczekać swojej pierwszej konferencji. I jest to początek, prawda? Pierwsza z wielu. Po konferencji dla szóstoklasistów nadejdą konferencje dla gimnazjalistów, a potem dla licealistów. To tak naprawdę jedynie początek. Chcemy, żeby ta konferencja stała się dla nich najlepszym doświadczeniem, żeby po prostu chcieli wciąż na nowo przyjeżdżać na wszystkie konferencje. Ponieważ za każdym razem, gdy przyjeżdżają, daje to Panu sposobność dokonania w nich czegoś. I my także chcemy skorzystać z okazji, by złożyć w każdym z nich coś więcej. Nie jesteśmy więc w stanie dokonać wszystkiego. Pan nie jest w stanie dokonać wszystkiego podczas jednego weekendu, ale z pewnością za każdym razem, gdy będą jechać na konferencję, w każdym z nich złożone zostanie trochę więcej depozytu. I to jest punkt pierwszy, Rzymski. Niesiemy brzemię za naszą młodzież, by deponował się w niej stały wkład zawsze, gdy zbiera się razem. Konferencje to wspaniała sposobność do wlewania w nich prawdy Bożej ekonomii. Tak jest. Będą mieli konferencje, letnie szkoły prawdy. Mam nadzieję, że to stanie się dla nich po prostu normą. To po prostu plan zajęć świętego gimnazjalisty i licealisty w życiu Kościoła. Dwa razy w ciągu roku uczestniczę w konferencjach i każdego lata biorę udział w letniej szkole prawdy, bez żadnych pytań, bez zastanawiania się, czy powinienem w tym roku pojechać, czy nie. Nie, po prostu jedziesz, po prostu jedziesz. Mam nadzieję, że rodzice nawet nie będą zadawać pytania, tylko powiedzą... Jedziesz, prawda? W pozytywny sposób. Jedziesz, prawda? To po prostu to, co robimy, prawda? I za każdym razem, gdy wracają z konferencji, są szczęśliwi. Może trochę szemrali, gdy ich zapisywaliście, tłumaczyli, że mają to i owo zaplanowane na sobotę, ale tak naprawdę za każdym razem, gdy tu przyjeżdżają, coś w nich się udziela i wracają szczęśliwi. Tak więc oto konferencja dla szóstoklasistów. To ich pierwsza konferencja i są podekscytowani. Są podekscytowani tym, że jadą na nią. I oczywiście chcemy, żeby dla każdego z nich było to bardzo pozytywne doświadczenie. Uczestniczyłem w konferencjach dla szóstoklasistów, gimnazjalistów, licealistów, ale muszę wam powiedzieć, że konferencja dla szóstoklasistów jest dla mnie najważniejsza, najwspanialsza. To prawdziwie największa atrakcja być tam. To prawdziwy przywilej móc w niej uczestniczyć. Są oni niczym małe baranki, niczym czyste kartki papieru. Siedzą tam i pozwalają ci wpisywać w nich Chrystusa. Czasami chciałbym, żebyśmy po prostu zostawili ich tam. Nigdy nie pozwolili im stamtąd wrócić. Nigdy nie pozwolili im pójść do gimnazjum czy do liceum. Ponieważ są niczym małe baranki, czyste kartki papieru. Widzimy ich po roku, po dwóch latach, po jakimś czasie spędzonym w gimnazjum, już widać w nich pewne stwardnienie, pewne ochłodzenie w ich postawie wobec Pana. Ale w tym nadchodzącym tygodniu mamy nadzieję, że wszyscy będą w pełni otwarci, szeroko otwarci na Pana. Teraz drugi punkt rzymski. Jaka jest nasza rola? Nasza rola podczas konferencji polega na niesieniu każdego młodego człowieka w nieustannej i wytrwałej modlitwie oraz poprowadzenie ich wszystkich do zyskania pewnego doświadczenia zbawienia. Tak więc po pierwsze, niesiemy ich, wszystkich nich, szczególnie tych, którzy są z naszej miejscowości, ale także powinniśmy nieść cały czas i każdą osobę. Powinniśmy się wiele modlić, wiele modlić. Powinniśmy wiele się modlić, zanim wyjedziemy na konferencję. Nawet mam nadzieję, że w tym tygodniu na spotkaniach modlitewnych w kościołach miejscowych tu w południowej Kalifornii będzie to temat do modlitwy. Będzie to temat do modlitwy podczas naszych spotkań domowych, podczas spotkań z naszymi witalnymi towarzyszami, towarzyszami modlitewnymi. Będzie to temat modlitwy. Zanim wyjedziemy, będziemy pełni modlitwy o ten czas. Ale gdy już tam dojedziemy, nie możemy zaprzestać modlitwy. Musimy wszyscy modlić się nieustannie, od rozpoczęcia do zakończenia konferencji. Naprawdę potrzebujemy nieść każdego podczas tego weekendu w modlitwie. Podobają mi się te słowa, nieustanna i wytrwała modlitwa. Módlmy się nie tylko w piątek wieczorem, nie tylko w sobotę rano, w niedzielę rano, gdy zbierzemy się wspólnie jako usługujący, ale wszyscy powinniśmy się modlić przez cały weekend. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że te dzieci, mimo iż są dziećmi świętych, nie narodziły się świętymi. Wszyscy narodzili się w grzechu. Wszyscy są małymi grzesznikami. I wszyscy urodzili się, i wiem, że dla niektórych rodziców może to być trudne usłyszeć coś takiego, ale wszyscy urodzili się, będąc pod władzą szatana w jego królestwie. I wszyscy przebywają w ciemności. I mimo, że wszyscy są dziećmi świętych, a święci przebywają w światłości, wszyscy oni muszą zostać zbawieni. Wszyscy muszą odwrócić się od ciemności i zwrócić do światła. Wszyscy muszą wyjść spod władzy szatana i przejść do Boga. I mimo, iż są tak drodzy, tak cenni, kochamy ich, brali udział w spotkaniach dla dzieci, dobrze sobie radzili, no, niektórzy niezbyt dobrze się sprawowali, prawda? Ale musimy zdać sobie sprawę, że toczy się o nich bój. Chciałbym, żeby wywarło to na nas wrażenie. Nie powinniśmy myśleć, że to coś oczywistego, że to coś, co dokona się samorzutnie. O, to dzieci świętych. Zabierzemy je w ten weekend na konferencję, powiemy im, że mają uwierzyć w Pana i wszyscy wstaną i uwierzą w Pana. Nie. Wróg będzie walczył. Musimy więc toczyć o nich bój. Musimy walczyć. W jaki sposób? Modląc się. Musimy się modlić. Przez kilka lat jeździmy i dzięki modlitwie, dzięki skuteczności modlitwy, naprawdę, jest to takie proste, takie łatwe. Po prostu dzielimy się Słowem, oni są tak otwarci, czujesz w trakcie, gdy przemawiasz, że Słowo w nich wchodzi, a gdy przychodzi do przyjęcia Pana, jej, wszyscy chcą przyjąć Pana. Chwała Panu, to cudowne. Ale czasami jedziemy i już na samym początku, podczas pierwszego spotkania, czujemy opór, sprzeciw wobec Słowa. Nie jesteśmy w stanie określić, czym się różnią te dzieci. To nie jest tak, że w ubiegłym roku przyjechały same dobre dzieci, a w tym roku nie tak dobre. To tak naprawdę przypomnienie, że toczy się bój, że to kwestia dwóch królestw, że to kwestia przeniesienia z jednego królestwa do drugiego, to kwestia grabieży, to kwestia tego, że jedno królestwo doznaje uszczerbku, a drugie na tym zyskuje, odnosi z tego korzyść. To dlatego musimy walczyć. Chciałbym więc, żeby naprawdę wywarło to na nas wrażenie, ponieważ czuję, że czasami możemy tam być tylko fizycznie i oczekiwać, że tak czy owak wszystko się jakoś potoczy, że jakoś to wszystko wyjdzie, ale tak nie jest. Podczas jednej z takich szczególnych konferencji wraz z Tomem czuliśmy, że w tym roku ma miejsce prawdziwy sprzeciw. Pierwsze wezwanie, usłyszymy o tym niedługo, pierwsze wezwanie do tego, by powstali i przyjęli Pana, z reguły po nim większość, prawie wszyscy zostają zbawieni. Zazwyczaj jest jedna, dwie osoby, które wymagają trochę dodatkowego pasienia po południu. Ale pewnego roku 17 osób zostało na swoich miejscach i nie przyjęło wtedy Pana. Była to dotychczas najwyższa liczba. Naprawdę czuliśmy, że to prawdziwa walka w tym roku, prawdziwy bój. Tamtego popołudnia wiele się modliliśmy i wieczorem potrzeba było wypowiedzieć szczególne słowo, silniejsze słowo. I chwała Panu, pod koniec tego wieczora cała ta siedemnastka powstała, by przyjąć Pana. To było dla mnie prawdziwą nauką. To naprawdę jest walka. I mimo iż wszyscy oni to wspaniałe, drogocenne dzieciaki, jest to prawdziwa walka z wrogiem. Tak więc, bracia i siostry, czy będziemy mogli wszyscy pojechać w następny weekend razem, tocząc bój za nich za pomocą modlitwy? Musimy się więc modlić, ale następnie mamy ich poprowadzić. Mamy się więc modlić, a potem poprowadzić. Poprowadzić każdego do zyskania pewnego doświadczenia Pana. Mamy tutaj dwa słowa. Poprowadzić i pewne. Pewne doświadczenie. Będąc tam, nie tylko się o nich modlimy, ale musimy być pełni oczu, pańskich oczu, które na nich patrzą, obserwują, widzą, kto się zmaga, kto jest poruszony. Gdy widzimy, że ktoś jest poruszony, nie powinniśmy sobie tylko siedzieć i powiedzieć: o, dzięki Ci, Panie, że ich poruszyłeś. Zostali poruszeni. To właśnie czas na to, żeby poprowadzić ich do Pana. I musimy być bardzo wyczuleni i podejść do tych, którzy widzimy, że są poruszeni, i poprowadzić ich, by w sposób pewny, wyraźny doświadczyli Pana. Chcemy, żeby każdy z nich wrócił wiedząc, że w pewny, wyraźny sposób doświadczyli Pana. Przejdźmy do podpunktów. A. Módlmy się przez cały czas, w dzień i w nocy, o konferencję i za tych, o których się troszczymy. Pierwszy list do Tymoteusza, 2:1. Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wstawiennictwo, dziękczynienia zanoszone były za wszystkich szóstoklasistów. A to prowadzi nas do pierwszego listu do Tymoteusza 2:4, gdzie nasz Zbawca, Bóg, pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Ale przede wszystkim się modlimy, a wtedy nasz Zbawiciel, Bóg, może odpowiedzieć na naszą modlitwę i zrealizować swoje pragnienie, które polega na tym, by wszyscy szóstoklasiści zostali zbawieni. Następnie pierwszy list do Tesaloniczan 5:17. Musimy się nieustannie modlić. Musimy się modlić w drodze na konferencję, musimy się modlić, gdy zbieramy się na modlitwę z innymi usługującymi, musimy się modlić w naszym wnętrzu podczas spotkań, musimy się cały czas modlić, przez cały weekend. Mam nadzieję, że nie będzie to weekend dla nas, że nie będzie to weekend, podczas którego będę mógł pogadać z bratem takim i takim, siostrą taką i taką, których dawno nie widziałem. Ale że będziemy bardzo zajęci podczas tego weekendu. Będziemy zajmować się każdym szóstoklasistą, którego mamy w swoim sercu. I będziemy się wiele o nich modlić przed Panem. B. Zwracajmy uwagę na młodzież w trakcie spotkań i grup, by zrozumieć stan, w jakim się znajdują, i przewidzieć odzew, jaki może nastąpić z ich strony. A więc nie tylko się modlimy, ale także zwracamy na nich uwagę, wypatrujemy, kogo Duch przekonuje w jego wnętrzu. Podczas poselstwa coś może zostać powiedziane i widzisz, że jeden z nich jakby pochylił głowę. Zdajesz sobie sprawę, że to słowo go poruszyło. Potrzeba teraz, żebyś podszedł do niego po spotkaniu i zapytał: czy coś cię poruszyło? Czy coś cię poruszyło? Może będą nieśmiali, speszeni. Wtedy może będziesz musiał to trochę z nich wyciągnąć. Wiesz, słuchałem i gdy mówca powiedział o tym, to mnie poruszyło. I wydaje mi się, że i ciebie to poruszyło. Pomóż im wyrazić to, co ich poruszyło, rozpocząć rozmowę. A kiedy będziesz już wiedział, co ich poruszyło, wtedy będziesz mógł ich poprowadzić, żeby bardzo konkretnie się pomodlili. W taki pewny sposób, który będzie się wiązał z tym, co ich poruszyło. Dzięki czemu będą mogli doświadczyć Pana w tym konkretnym aspekcie, w tej konkretnej kwestii. C. Szukajmy sposobności, żeby paść niektórych z nich osobiście, prowadząc z nimi rozmowy w cztery oczy. Mogą być niektórzy, z którymi trzeba by się będzie przejść po południu na mały spacer. Po prostu usiąść na chwilę i porozmawiać w cztery oczy. Zorientować się, jak sobie radzą. Zorientować się, co ich poruszyło. Lub, gdy wydaje się, że nie są zbyt otwarci, że jest im trudno, zorientować się, co ich kłopocze. Może coś leży im na sercu, może coś ich niepokoi. Ktoś musi okazać zainteresowanie nimi, troskę o nich i spróbować ich otworzyć, spróbować pomóc im się otworzyć, by zobaczyli, co im przeszkadza, co ich kłopoczy. Wszystko to, to wspaniałe okazje. Podoba mi się to. Szukajmy sposobności. Szukajmy. Nawet w swoim wnętrzu módlmy się, Panie, daj mi okazję porozmawiania z nim, z nią, z tym, który jest niegrzeczny. Musimy prosić Pana odnośnie tego niegrzecznego. Panie, daj mi sposobność. A co z tym dobrym, z tym, który nauczył się wszystkich wersetów? Może jesteśmy tak zadowoleni z tego, że tak dobrze im idzie uczenie się wersetów na pamięć. Ale potrzeba im pewnego doświadczenia Pana. Czasami to tym dobrym najtrudniej jest pomóc, żeby w taki pewny sposób doświadczyli Pana. Ci, którzy są niegrzeczni, niesforni, wiedzą, że tacy są, prawda? Wiedzą, że są niesforni, wiedzą, że gdy mowa jest o byciu grzesznikiem, wiedzą, że mówisz o nich. Może niektórzy z nich zastanawiają się, kto opowiedział im moją historię? To ci dobrzy. O nich powinniśmy się najbardziej martwić, ponieważ być może, podczas gdy przemawiamy, mówimy o byciu grzesznikiem, który potrzebuje zbawcy, może niektórzy z nich myślą, to nie do mnie, to do niego. Ten brat mówi o tych, którzy są niegrzeczni, ale nie, w istocie brat ten mówi i o tobie. Musimy więc szukać sposobów, żeby paść ich, pomóc im uświadomić sobie, że to słowo jest do nich, dla nich. D. W trakcie spotkań udzielajmy zasobu, modląc się za przemawiających braci, o brzemię poselstwa i by dominowała atmosfera Ewangelii. Jako jeden z braci, który będzie miał udział w przemawianiu, tym razem będziemy przemawiać wraz z Piotrem, obydwaj potrzebujemy waszych modlitw. Naprawdę potrzebujemy. Potrzebujemy waszego wsparcia, waszych modlitw, podczas gdy będziemy przemawiać. Potrzebujemy waszych modlitw, a także potrzebujemy tego, żebyście słuchali. Czasami pomagacie nam w tym, żeby słowo mogło z nas wypłynąć. Czasami wolimy nie patrzeć na szóstoklasistów, gdy o czymś mówimy. Więc robimy z was tych niesfornych, robimy z was grzeszników. To pomaga, naprawdę. Potrzebujemy waszych modlitw. I nie tylko modlitw ogólnych, ale modlitw o to, żeby brzemię zostało uwolnione. Za każdym razem szukamy Pana, Jego szczególnego brzemienia, ponieważ każda grupa jest inna. I jesteśmy bardzo świadomi tego, że są to szóstoklasiści. Mają 11, 12, może 13 lat. Więc chcemy wypowiadać do nich słowo w sposób, który będą mogli przyjąć. Ale jednocześnie, gdy mówimy do nich w sposób, dzięki któremu będą mogli przyjąć słowo, chcemy, żeby dotarło do nich brzemię, żeby słowo to miało siłę uderzenia. Więc nie stajemy tam i nie mówimy, jesteś grzesznikiem i musisz zostać zbawiony, jeżeli nie zostaniesz zbawiony, pójdziesz do jeziora ognistego. Nie robimy tego w taki sposób, ale w pewnym sensie chcemy, żeby uzyskali tę świadomość, że są grzesznikami i że potrzebują zostać zbawieni. Naprawdę więc musimy się modlić, żeby Pan dał nam sposób na uwolnienie tego brzemienia. Generalnie mówimy do godziny, 50 minut do około godziny, ale możemy mówić tak długo tylko dlatego, że nie wykładamy im Biblii. Zwykle opowiadamy im mnóstwo historii, wiele historyjek, podajemy wiele ilustracji. Mamy tylko nadzieję, że nie zagubią się gdzieś w tych historiach i ilustracjach, że zrozumieją, o co naprawdę chodzi. Dlatego potrzebujemy was podczas spotkań w pokojach, podczas grup. Czasami młodzież pamięta zabawne historyjki, ale wtedy potrzeba im pomóc zrozumieć, o co w tym wszystkim chodziło. Dlaczego opowiedzieliśmy tę zabawną historię o tym czy o tamtym? Gdy ja tam stoję, Pan czyni ze mnie niesfornego szóstoklasistę, no i opowiada mi mnóstwo historyjek o mnie, który byłem niesforny. Potem spotykają mnie i mówią, to było takie śmieszne, gdy opowiedziałeś to czy tamto. Ale we wnętrzu pytam się, czy zrozumiałeś, o co mi chodziło? Nasz duch musi być silny i uwolniony, ale nie dominujący, szczególnie podczas wspólnego śpiewania. To ich pierwsza konferencja. Oni nie wiedzą, co mają robić, prawda? Są prawdopodobnie podekscytowani, gdyż po raz pierwszy w życiu wzięli ze sobą hymnarz czy śpiewnik. Nie mają pojęcia, co robimy na spotkaniach, gdy śpiewamy pieśni. Dlatego musimy być dla nich wzorem. W taki sposób śpiewamy. Śpiewamy całą swoją istotą, śpiewamy otwierając szeroko usta, śpiewamy poruszając wargami i śpiewamy ćwicząc naszego ducha. I sprawiamy, że i oni zaczynają się ćwiczyć, ale nie dominujemy nad miarę. Nie jesteśmy nad miarę silni. To nie wyjazd dla rodziców czy usługujących, to ich konferencja. Ale wciąż potrzeba, żebyśmy dali im wzór. Mam więc nadzieję, że podczas śpiewania sprawicie, że wszyscy będą śpiewać. Po zaśpiewaniu nie będą mieli pojęcia, co dalej robić. Co więc zrobimy? Bądźmy wzorem. Powstańmy i ogłośmy razem linijkę pieśni. To naprawdę przyjemność obserwować ich postępy podczas całego weekendu. Od pierwszego spotkania, na którym wszyscy są podekscytowani, rozglądają się dokoła, potem widzą wzór, co należy robić i wtedy okej, chodźcie, chodźcie. Wstańmy i ogłośmy to. Ostatecznie wydaje się, że prawie wszyscy stoją po zakończeniu pieśni i czekają na swoją kolej, by ogłosić linijkę czy zwrotkę. To wspaniałe. Ale musimy dać im przykład tego, co mają robić. Inna rzecz, która także sprawia wiele przyjemności, to to, że pozwalamy im proponować pieśni. Mamy kilka przygotowanych pieśni, ale potem oni mogą zaproponować hymn. Są tym bardzo podekscytowani. Wiecie, to coś, zaproponować hymn. Wszyscy zaśpiewają mój hymn. Czasem, zaraz po zaśpiewaniu pieśni, chłopcy wstają na równe nogi i krzyczą: zaśpiewajmy to i to! Nawet nie dając szansy nikomu na przelewanie się po poprzedniej pieśni. Musimy więc ich wtedy paść. O, to wspaniale, że chcecie, żebyśmy to zaśpiewali, ale pozwólcie świętym pocieszyć się trochę tą pieśnią, którą właśnie śpiewaliśmy, ale potem prosisz ich, żeby powstali i ponownie zaproponowali hymn. Śpiewanie jest bardzo ważne. Wszyscy musimy być dla nich dobrym przykładem. F. Podtrzymujmy bogaty zasób łaski, to prawda, dzięki swojej świeżej i żywej styczności z Panem. Nie zapominajmy o Panu, nie zapominajmy o przychodzeniu do Pana, o dotykaniu tronu łaski podczas tego weekendu. Troszczmy się o własny czas z Panem, aby gdy będziemy mieć styczność z dziećmi, byśmy to nie my mieli z nimi styczność, a gdy one będą miały styczność z nami, nie miały jej z nami, ale żeby dotykały łaski w nas, dotykały radowania się Panem w naszym wnętrzu. Punkt trzeci rzymski, przeczytajmy go wspólnie. Nasza służba podczas konferencji musi przebiegać w koordynacji i scalaniu z innymi. Musimy tworzyć swego rodzaju zbiorową sieć, by Pan mógł pozyskać młodzież. Nasza służba w koordynacji i scalaniu. Zbiorowo musimy koordynować się i scalać. Według swoich miejscowości, zgodnie z tym, jak przyjechaliście, może kilka miejscowości zebrało się w grupę i przyjechało razem, potrzeba dobrej koordynacji i dobrego scalania, gdy będziemy się trudzić podczas tego weekendu. I tak naprawdę powinniśmy mieć szerokie serce, w którym mieszczą się nie tylko szóstoklasiści z naszej miejscowości, ale wszyscy szóstoklasiści. A przed konferencją musimy wykazać się odpowiednią przezornością i należycie się przygotować oraz skoordynować ze sobą. To nie znaczy w piątek po południu o 14, gdy zbieramy się pod salą spotkań przed wyjazdem. Nie, wcześniej. 1. Przed konferencją w jednomyślności koordynujmy się ze sobą i módlmy razem z innymi usługującymi. Poprośmy nawet cały Kościół, by się modlił o konferencję. A. Powinniśmy się modlić za każdego młodego człowieka i usługującego, którzy będą uczestniczyć w konferencji. B. Powinniśmy modlić się i mieć społeczność, jak rozdzielić młodych ludzi i usługujących na małe grupy. Zanim więc pojedziemy, powinniśmy ustalić. Powinno to być jasne, którzy usługujący będą paść których szóstoklasistów podczas konferencji. Musimy mieć na ten temat społeczność. Kto będzie właściwą osobą dla każdego po kolei? To musi zostać przeprowadzone prawdziwie scalając się z innymi i w koordynacji. C. Powinniśmy dużo się modlić. Podoba mi się ten punkt. Powinniśmy dużo się modlić za trwające w koordynacji przemawiających braci. Dwa. Przed wyjazdem na konferencję powinniśmy wykazać się przezornością i przygotować się. A. Przed wyjazdem przeczytajmy z młodzieżą zasady obowiązujące na konferencji. Czy wszyscy macie zasady obowiązujące na konferencji? Powinny zostać wysłane wraz z zaproszeniem. Proszę, nie lekceważcie tego. Przeczytajcie je, a także przeczytajcie je z młodzieżą, z tymi, którzy jadą, przed konferencją. B. Święci, to jest ważne. Upewnijmy się, że nikt nie zabiera ze sobą na konferencję przedmiotów objętych zakazem przywożenia, takich jak noże. Dlaczego? Bo chłopcy, czy ktokolwiek, kto przywiezie nóż, nie będzie mógł się opanować, żeby się nim nie bawić. Sprzęt elektroniczny, niestosowna odzież i tym podobne. Wszystkie te rzeczy mają wpływ na atmosferę konferencji. Chcemy mieć uświęconą atmosferę. Chcemy, żeby Pan uświęcił ten czas od początku do końca. Nie chcemy dać ani odrobiny miejsca złemu. Tak więc nawet ta sprawa uświęconej atmosfery to nie jedynie modlitwa, Panie, uświęć ten czas, ale dokonuje się to także poprzez uświęcanie, oddzielanie przez nas pewnych rzeczy, które nawet nie powinny się znaleźć na miejscu konferencji. Ponieważ gdyby się tam znalazły, stałyby się potencjalną przyczyną rozpraszania uwagi. Sprawa Ewangelii jest tak delikatna. Duch jest niczym gołębica. Nie jak orzeł, który porywa. Jest jak gołębica. Czasami młodzież zostaje co do czegoś przekonana, są czymś poruszeni. To właściwy czas. Poprowadźcie ich od razu do Pana. Ale jeżeli ich coś rozproszy, widzimy, że coś ich poruszyło, ale wtedy wkracza wróg. Pojawia się coś, co ich rozprasza i przestają już być poruszeni. Przestają być otwarci. Musimy wtedy czekać. Musimy czekać na kolejną możliwość. Dlatego bardzo prosimy usługujących, bądźcie czujni w tej kwestii, co przywożą na konferencję. Są pewne rzeczy, co do których przez lata uzyskaliśmy przekonanie, że nie są pozytywne, nie pomagają w uzyskaniu odpowiedniej atmosfery i w istocie umożliwiają wrogowi wkroczyć i przeszkadzać. Tak więc noże, jedziemy w góry, chłopcy prawdopodobnie będą chcieli wziąć nóż, ale nie wolno przywozić noży, nie wolno przywozić urządzeń elektronicznych. Przy okazji robimy aktualizację listy. Wcześniej była mowa o magnetofonach i tym podobnych. Ten wiek, w którym dorastają nasze dzieci, to wiek elektroniki. Od wieku niemowlęcego uczą się korzystać z iPadów i tym podobnych. Tak więc dla nich to po prostu ich świat, to z czego korzystają. Ale te urządzenia elektroniczne tak bardzo rozpraszają uwagę. Dlatego nie wolno przywozić telefonów komórkowych. Co znajduje się w większości telefonów komórkowych? Gry, prawda? Nie przywozimy iPadów, tabletów. Dlaczego? Co na nich jest? Gry. No, ale niektórzy mogą powiedzieć, mają tam swoją Biblię i hymnarz. Zapomnijcie o tym. Zapomnijcie o tym. Zaopatrzcie ich w jedną z tych dobrych, staromodnych, papierowych Biblii i takowy hymnarz. Nic im się nie stanie, jeżeli przez weekend będą korzystać z takich właśnie Biblii i hymnarza. Powiedzmy rodzicom, że młodzież ma przywieźć ze sobą papierową Biblię i hymny. Bo choć możemy powiedzieć, że mam tam Biblię i hymny, jest tam też wiele innych rzeczy. A to są dzieci. Nie będą mogli się temu oprzeć, prawda? Czy wtedy, gdy pójdą do łazienki, czy w śpiworze. Nie będą w stanie się temu oprzeć. Wiemy, że nie jest to takie łatwe, ale naprawdę prosimy Was, zajmijcie się tym. Szczególnie jeżeli chodzi o urządzenia elektroniczne. Co do telefonów, czasami jeżeli rodzice chcą, żeby dziecko miało ze sobą telefon, usługujący noszą ten telefon. W ten sposób rodzice mogą zadzwonić do opiekuna, albo jeżeli jest jakaś potrzeba, jest możliwość wykonania połączenia. C. Nie zabierajmy na konferencję nikogo, kto zakłóca spokój i przysporzy problemów całej konferencji. Okej, nasz Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. My pragniemy, by każdy szóstoklasista został zbawiony. Ale są tacy, niewielu, którzy mają trudności, nie są w stanie usiedzieć na spotkaniu i mają trudności z przebywaniem w grupie i stają się czynnikiem rozpraszającym wszystkich. Prosimy więc, żeby usługujący w swoich miejscowościach byli bardzo przezorni w tej kwestii i jeżeli jest gdzieś sześcioklasista, który behawioralnie po prostu nie potrafi siedzieć spokojnie, nie potrafi być cicho i nie potrafi być z innymi dziećmi w dobrych stosunkach, kogoś takiego lepiej nie przywodzić na konferencję dla szóstoklasistów. Czy to znaczy, że nie zostaną zbawieni? Nie. Wciąż możemy spędzić z nimi czas, zabrać ich w niedzielę do lodziarni i opowiedzieć im Ewangelię. A oni będą mogli zostać zbawieni. Wciąż będą mogli się ochrzcić. Ale nie chcemy, żeby takie osoby przyjechały i rozpraszały innych, przeszkadzały innym. Gdyż ostatecznie, jeżeli będą przeszkadzały innym, będziemy musieli poprosić je o opuszczenie konferencji, a to jest gorsze. To jest gorsze niż to, że nie przyjadą. Czy rozumiecie? To nie o to chodzi, że nie mamy ich na sercu, nie mamy o nich brzemienia. Ale musimy to zrozumieć. Jesteśmy tam dla całości, dla całej atmosfery, dla wszystkich szóstoklasistów. Tak więc ponownie, ufamy wam, liczymy na was w tej kwestii, nie sprawdzamy nikogo przed przyjazdem, naprawdę ufamy usługującym w tej kwestii. Jeżeli jednak w trakcie trwania konferencji ktoś będzie problemem, możemy poprosić was o to, żebyście nie przyprowadzali ich na spotkania. A w końcu, jeżeli ich zachowanie będzie bardzo przeszkadzało, możemy poprosić ich o to, żeby wrócili do domu. Przejdźmy do punktu D. Przejazd na konferencję i drogę powrotną trzeba przezornie zaplanować. Kierowcy powinni być pewni i doświadczeni, móc kierować w różnych warunkach pogodowych. E. Zaplanujmy wyjazd odpowiednio wcześnie, by zdążyć się zarejestrować na miejscu przed godziną 19 w piątek wieczorem. Jeśli opuścimy pierwsze spotkanie, bądź na nie się spóźnimy, młodzież poniesie dużą stratę. Uczyńmy, co potrzeba, żeby dotrzeć na miejsce na czas. Po drodze niech zjedzą kolację, gdyż w piątek wieczorem nie ma kolacji w ośrodku. Zjedźcie coś po drodze i dojedźcie na siódmą, żebyśmy mogli rozpocząć pierwsze spotkanie punktualnie. Głoszenie Ewangelii rozpoczyna się od pierwszego spotkania. Nie chcemy, żeby to stracili. B. Na spotkaniach małych grup obowiązują pewne ogólne zasady. Będą nie tylko poselstwa, ale także spotkania małych grup. 1. Ćwiczmy się w duchu, byśmy byli żywi i witalni. Nie bądźmy martwi ani nudni. Okej? Nie bądźmy martwi, a szczególnie nie bądźmy nudni. To dopiero 11, 12, 13-latki. Wrócę do tego za chwilę. Bądźmy bardzo wrażliwi na to, co jest potrzebne młodzieży i stan, w jakim się ona znajduje. Nie obciążajmy ich nadmiernie. Nie wygłaszajmy do nich długich poselstw. Nie mówmy im, że mają zrobić to czy tamto. Pamiętajmy, że to po prostu dzieci. Troszczmy się o nie. One są celem podczas tego weekendu, nie wy. Ale oni. 2. Bądźmy właściwymi wzorami i świećmy przykładem. Jeśli usługujących poruszy słowo Pana w poselstwie, to wiedzmy, że młodzież również została poruszona. Prawda? Ponieważ liczymy na to, że Pan będzie przemawiał. Spodziewamy się Jego namaszczenia. Gdy namaszczenie nas poruszy, musimy wierzyć, że także poruszyło ich. Ale oni nie są przyzwyczajeni do tego, żeby mówić, że czymś zostali poruszeni. Prawdopodobnie nie mają pojęcia, dlaczego coś takiego czuję. Co to było, prawda? My wiemy, że to był Pan. Ale oni nie mają pojęcia. Może po raz pierwszy Duch przekonał ich o czymś albo czymś ich poruszył. Tak więc na spotkaniach małych grup powinniśmy się nauczyć mówić o tym. Wiecie, na spotkaniu naprawdę poruszyło mnie, dotarło do mnie, gdy brat powiedział o tym i o tym, a wy? Zobaczmy, co ich poruszyło. Bądźmy wzorem dla nich. 3. Spotkanie w pokojach powinno upływać we wzajemności i służyć podtrzymaniu brzemienia poselstwa oraz pomóc młodzieży zdecydowanie skontaktować się z Panem. Mam nadzieję, że podkreślicie sobie zdecydowanie skontaktować się z Panem. Ostatnie słowo w podpunkcie B mówi o celu. Co jest celem? żeby zdecydowanie skontaktowali się z Panem. Co jest celem spotkań w pokojach, spotkań w grupach? Pomóc im skontaktować się z Panem w sposób wyraźny, zdecydowany. A szybko, modlitewnie przeczytajmy wersety do modlitewnego czytania. Wiem, że to jest sprzeczne z tym, w jaki sposób możemy paść licealistów i studentów, ale pamiętajmy, to po prostu dzieci. Nie wiedzą, w jaki sposób modlitewnie czytać. I są niemowlętami, nie mają tak wielkiego apetytu. Chcemy więc jedynie zapoznać ich z mlekiem w Słowie. Po prostu pomóżmy im pomodlić się Słowem szybko, w prosty sposób. Nie 5 czy 10 minut modlitewnego czytania. Coś prostego, żeby troszkę dotknęły mleka, które jest w Słowie. B. Przeczytajmy wyjątki z posługi i odpowiedzmy na pytania oraz pomóżmy im pomodlić się prostymi modlitwami. Pomóżmy im w czym? Pomodlić się prostymi modlitwami. Nie czujmy się zobowiązani do wykonania wszystkiego, co zapisane na kartce. Wykorzystajmy to, co pomoże nam osiągnąć cel. Święci, co jest celem? Zdecydowanie skontaktować się z Panem. Nie troszeczkę, ale zdecydowanie, wyraźnie. Będziemy więc mieć wyjątki z posługi, będziemy mieć pytania, ale nie będziecie musieli przeczytać wszystkich wyjątków z posługi, nie będziecie musieli odpowiedzieć na wszystkie pytania. Po prostu użyjcie ich, by osiągnąć cel, żeby skontaktowali się z Panem. C. Nie zdominujmy spotkania. Bracia i siostry, nie zdominujmy spotkania, ale stwórzmy atmosferę otwierania się. Muszą nauczyć się otwierać, w której kto? Młodzież będzie mogła otwarcie zadać pytanie, czy się podzielić. Tak więc to nie szansa dla ciebie, żeby wygłosić drugą część poselstwa. To nie część dla ciebie, żeby powiedzieć poselstwo na nowo albo uzupełnić je o to, czego uważasz, że zabrakło. Spotkanie służy temu, żeby pomóc im nauczyć się otwierać, nauczyć się dzielić. Pomóżcie im nauczyć się zadawać pytania, jeżeli czegoś nie zrozumieli. D. Usługujący muszą ćwiczyć się w tym, by nie zdominować spotkania w grupie, tylko w miły sposób, podoba mi się to, w miły sposób wciągać pozostałych do rozmowy. Naprawdę, podoba mi się to słowo miły. Musimy być mili wobec nich, wciągać ich do rozmowy. I musimy mieć wizję, że ta osoba nie jest już dłużej dzieckiem. Staje się moim młodym bratem czy moją młodą siostrą w Panu. Powinni cieszyć się z czasu spędzanego ze świętymi. Święci nie powinni być dla nich nauczycielami. Która młoda osoba lubi spędzać czas z nauczycielem, prawda? Mogą cenić sobie na swojego nauczyciela, darzyć go szacunkiem, ale czy lubią spędzać z nim czas po szkole? Niezbyt, prawda? Musimy więc stać się mili im, jak starszy brat czy starsza siostra, ponieważ chcemy, żeby cieszyli się z czasu spędzanego ze świętymi. I musimy pomagać, wciągając innych do rozmowy. 4. Pomóżmy osobom z naszego pokoju położyć się spać o czasie ustalonym w planie dnia, by następnego dnia rano byli rzeźcy. Tak naprawdę powinniśmy pomóc wszystkim usługującym położyć się spać w ustalonym czasie, żeby i oni byli rzeźcy i gotowi na udział w spotkaniach następnego dnia. Są podekscytowani. Po raz pierwszy wspólnie biwakują w górach, ale musimy im pomóc przestrzegać planu dnia, ponieważ są 4 spotkania, 4 poselstwa i chcemy, żeby nie zasypiali na spotkaniach, byli rzeźcy przez cały czas. Teraz przejdziemy przez 4 poselstwa. Powiemy, co się wydarzy przez ten weekend, ale pozwólcie, że podzielę się jedną drobną praktyczną sprawą, która dotyczy spotkań. Będą uczestniczyć w spotkaniach i ze spotkania na spotkanie będą coraz bardziej zmęczeni. Jesteśmy tam po to, żeby w pewnym sensie szkolić ich, uczyć ich, być dla nich wzorem, jak zachowywać się na spotkaniach. Nie zachęcamy ich do tego, żeby spali podczas spotkań. Musimy więc pomóc im nie zasypiać na spotkaniach. Powinni słuchać. Następnie powinniśmy ich zachęcać do robienia notatek. Będą mieli konspekt, upewnijmy się, że każdy z nich ma długopis czy ołówek i powinniśmy zachęcać ich. Jeżeli coś was poruszy, zapiszcie to albo podkreślcie to sobie, zaznaczcie kolorem. Ale co się zdarzy, gdy dasz 12-latkowi kawałek papieru i długopis i 15 minut? Co się wydarzy? Zaczną rysować, prawda? Czy możemy wszyscy pogodzić się z tym, zgodzić się, że będą rysować? Tak naprawdę, kto spośród nas rysuje? Okej, jestem jedyny. powoli wyrastam z rysowania w moich konspektach, ale oni będą rysować, ok? Oto moje odczucie. To moje odczucie, może bracia mnie poprawią. Jeżeli na spotkaniu będą rysować, bazgrolić na swojej kartce i nie będą angażować w to innych, tylko oni ich kartka, bazgrol tu, bazgrol tam, nie przejmujmy się tym. Ile razy rozkojarzamy się i na nowo koncentrujemy podczas spotkania? Oni też będą tracić koncentrację i na nowo się koncentrować. Ale modlimy się, żeby byli skoncentrowani przynajmniej w odpowiednich chwilach. Ale gdy w pewnym momencie się zdekoncentrują i zaczną rysować kwiatek albo jakiś mały obrazek, to w porządku, nie gańmy ich za to, okej? Nie gańmy ich. Ale jeżeli dadzą się temu ponieść, staje się to teraz tworzeniem dzieła sztuki, zapełnia całą powierzchnię, wtedy możemy zwrócić się do nich. Hej, wiesz, posłuchajmy. W miły sposób, delikatnie, żeby przypomnieć im. Albo czasami coś takiego się zdarza, że jeden z nich jest fenomenalnym artystą i wszyscy dookoła śledzą z uwagą proces powstawania arcydzieła. To zaczyna rozpraszać, staje się przeszkodą. Angażuje to już nie tylko ich samych, ale i innych. Dlatego potrzeba delikatnego, hej, słuchajmy. Przy tej okazji możemy zająć miejsce w sposób strategiczny. W taki sposób możemy rozdzielić niektórych. Niektórzy nie potrafią się opanować, muszą rozmawiać. Nie mogą usiedzieć 15 minut bez porozmawiania z kimś. Musimy pomóc im nauczyć się nie rozmawiać podczas spotkania. Potrzebujemy waszej pomocy w tych sprawach, ale musimy to czynić w sposób pełen miłości, pasienia. Przejdźmy do 4 punktu rzymskiego. Przyjrzymy się temu, jak będzie wyglądać konferencja. Kolejne etapy konferencji. Przeczytajmy wspólnie punkt A. Poselstwo w piątek wieczorem to słowo wstępne. Gdzie jesteś? Ukrywasz się przed Bogiem. Poselstwo to wezwie ich do otwarcia się na Pana w czasie tego weekendu. Wygłoszone też zostanie krótkie słowo na temat tego, że musimy szukać Pana. W piątek wieczorem, gdzie jesteś? Powiemy im, ukrywacie się przed Bogiem, ale nie jesteście w stanie się przed Nim ukryć. Skoro nie możecie się przed Nim ukryć, powinniście Go szukać. Jakie jest brzemię spotkania w piątek wieczorem? Pomóc im wszystkim otworzyć swoje serce i żeby pomodlili się prostą modlitwą. Panie, jestem tu podczas tego weekendu po to, by Cię szukać. Panie, jestem tu podczas tego weekendu po to, żeby Cię znaleźć. O, byłoby wspaniale, gdyby wszystkie serca otworzyły się w ten sposób i gdybyśmy mogli paść ich, by pomodlili się taką prostą modlitwą. To piątek wieczorem. Następnie sobota rano. Przeczytajmy wspólnie punkt B. Spotkanie rano w sobotę to pierwsze poselstwo ewangelizacyjne. Gdzie jesteś? Martwy w grzechach. W poselstwie przedstawiona zostanie potrzeba odkupienia. Po tym poselstwie po raz pierwszy wezwiemy ich do zbawienia. Damy wszystkim okazję odpowiedzieć na to i przyjąć Pana. I przeczytam podpunkty. Poczynimy przygotowania, by mogli pójść ze swoim opiekunem i się pomodlić. Chcemy, by każda osoba spośród młodzieży modliła się sam na sam z opiekunem. Zalecimy również, byście modlili się z nimi na kolanach. Podczas tego drugiego spotkania przedstawimy im to, że wszyscy oni są grzesznikami. A gdy ujrzą, że są grzesznikami, wtedy przedstawimy im Zbawiciela. Podczas tego spotkania damy im listę grzesznych rzeczy i poprosimy ich, żeby najpierw przeszli przez nią i zaznaczyli, czy są winni, czy niewinni. I większość z nich na początku postawi krzyżyk w kolumnie niewinny. Nie jestem taką osobą. Większość z nich tak odpowie. Większość odpowiedzi będzie brzmieć niewinny. Następnie omówimy każdy z tych punktów i podzielimy się pokrótce, co to oznacza. Wtedy oni rzucają się do wycierania krzyżyków w kolumnie niewinny i przenoszą je do kolumny winny. Pod koniec dzielenia wszyscy zdają sobie sprawę, że znajdują się w kolumnie winne. I to właściwy czas na to, żeby przedstawić im Zbawiciela. Wtedy poprosimy ich, robimy to w taki sposób, poprosimy ich, żeby powstali, bo to pomoże im zdecydowanie, wyraźnie tego doświadczyć. Gdybyśmy to zrobili w sposób ogólny, powiedzieli, okej, pomódlmy się teraz wszyscy, wtedy byłoby to bardzo ogólne doświadczenie, ale chcemy pomóc im doświadczyć tego w sposób zdecydowany. Zaśpiewamy pieśń i poprosimy wszystkich, żeby opuścili głowy albo zamknęli oczy. I wtedy powiemy im, jeżeli chcesz teraz przyjąć Pana jako swojego Zbawiciela, który zbawi Cię od Twoich grzechów, powstań. I oni powstaną. W tym momencie musicie być gotowi wyjść z nimi. Wszyscy usługujący, opiekunowie powinni być gotowi wyjść z nimi i zabrać ich, jednego po drugim na zewnątrz. Dobrze jest więc wiedzieć zawczasu, kto zabierze kogo na zewnątrz. A jeżeli masz pod swoją opieką dwie osoby, powinieneś wiedzieć, kogo weźmiesz najpierw, a po kogo powrócisz i weźmiesz jako drugiego. Dobrze jest wziąć ich pojedynczo, żeby nie czuli się skrępowani, żeby stało się to ich osobistym doświadczeniem. Dlatego bardzo prosimy, przygotujcie się, nie wahajcie się, bądźcie gotowi do wyjścia. Zabierzcie ich na zewnątrz i znajdźcie miejsce niedaleko. Nie oddalajcie się za daleko, bo możecie mieć kolejną osobę, która będzie czekać, a nie możecie jej zostawić tak, żeby czekała zbyt długo, dobrze? Udajcie się gdzieś niedaleko, znajdźcie miejsce i zachęcamy was, żebyście zrobili coś takiego. Zapytajcie ich, dlaczego powstałeś? Co sprawiło, że chciałeś powstać i przyjąć Pana? Innymi słowy, pomóż im powiedzieć coś konkretnego. Może coś więcej niż poruszyło mnie to, że jestem grzesznikiem. Ale odnośnie czego byłeś poruszony? Mogą na przykład powiedzieć, poruszyło mnie to, że kłamałem, że nie okazywałem szacunku rodzicom. Mówię wam, gdy coś takiego powiedzą, to coś wspaniałego. Teraz możesz przyprowadzić ich do Zbawcy w tej sprawie i pomóc im się pomodlić w konkretny sposób. Panie Jezu, jestem kłamcą. Panie, przebacz mi wszystkie kłamstwa. Panie, dziękuję, że umarłeś za moje grzechy i wszystkie moje kłamstwa. Mówię wam, jeżeli się w taki sposób pomodlą, stanie się to ich zbawieniem. Zdadzą sobie sprawę, że Pan umarł za ich kłamstwa, umarł za ich postawę wobec rodziców. A potem zakończmy. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że wybaczyłeś mi wszystkie moje grzechy. Dziękuję Ci, że wybaczyłeś mi wszystkie moje kłamstwa. Dziękuję Ci, że wybaczyłeś mi wszelką moją niewłaściwą postawę wobec moich rodziców. Wtedy, gdy wstaną z kolan, będą wiedzieli wyraźnie, przebaczono mi. W tej sprawie Pan mi wybaczył. Tak więc naprawdę mamy nadzieję, że będą mogli doświadczyć czegoś tak konkretnego, wyraźnego. Dlatego prosimy was, gdy weźmiecie ich na zewnątrz, zapytajcie ich, co cię poruszyło, co spowodowało, że powstałeś i pomóżcie im coś powiedzieć. I użyjcie tego w ich modlitwie do Pana o zbawienie. To wspaniałe doświadczenie. I gdyby mogli się modlić na kolanach, to pomogłoby im uzyskać prawdziwe odczucie, że się nawracają przed Panem w tej sprawie. Ale nie poświęćcie na to zbyt dużo czasu. Nie ma potrzeby na 20-minutowe dogłębne nawrócenie i wyznanie. Poświęćmy kilka minut, 2-3 minuty. Potem stańcie i powiedz im, o, to było wspaniałe, jesteś zbawiony, Pan ci przebaczył. Naprawdę ich wzmocnijcie, wzmocnijcie ich w ich wierze. Zanim pojedziecie na konferencję, dobrze jest wiedzieć, kto został już zbawiony. Może być już spora liczba spośród nich, którzy modlili się już o przyjęcie Pana i są też tacy, którzy nie modlili się jeszcze. Tym, którzy nie modlili się jeszcze, oczywiście pomagamy pomodlić się po raz pierwszy, przyjąć Pana jako swojego Zbawiciela. Tym, którzy już się modlili, gdy wychodzimy na zewnątrz, pomagamy im w kwestii wyznania grzechów i świadomości tego, że dzięki wyznaniu grzechów Pan im przebacza. Gdy powstaną, nie wchodźmy w umysł i nie prośmy ich, żeby usiedli, bo już się modlili. Nie. Ilu z nas modliło się 2 czy 3-krotnie, zgadza się? Bo nie byliśmy do końca pewni. To w porządku, nie sądzę, żeby Pan był tak surowy w tej kwestii. Przeczytaliśmy punkt 1, tak? Teraz punkt 2. Pozostałą część przedpołudnia poświęcimy na modlitwę z tymi, którzy odpowiedzieli na to wezwanie. Sobota rano to główny czas poświęcony na Ewangelię. Mamy nadzieję, że pod koniec tego spotkania w sobotę rano uzyskamy pewność, że każdy został zbawiony. 3. Wyznaczeni usługujący powinni być gotowi szybko wstać i wyjść z młodzieżą, gdy rozlegnie się po raz pierwszy wezwanie. Rodzice, powinniście się zastanowić, czy będziecie najlepszą osobą, która weźmie swoje dziecko na zewnątrz. Być może w niektórych przypadkach lepiej byłoby, gdyby poszedł usługujący święty. Musicie wszyscy modlić się przed Panem, kto będzie najlepiej nadawał się do tego, żeby wyjść z poszczególnymi dziećmi. 4. Rób dobre notatki z czasu spędzonego z młodzieżą. Wręczymy wam niedużą kartę. Nie wiem, czy mamy dzisiaj przykładowy egzemplarz. Będziemy mieć więcej na ten temat społeczności w sobotę rano, gdy będziemy mieć wspólnie małą koordynację. Potem, gdy się pomodlą, chcielibyśmy, żebyście zapisali, co ich poruszyło i jakie było ich doświadczenie. To przyjemność czytać te karty, naprawdę. C. Może przeczytajcie punkt C. Na spotkaniu w sobotę wieczorem wygłosimy drugie mocne poselstwo ewangelizacyjne. Gdzie jesteś? Bez nadziei w świecie. W poselstwie tym skupimy się na silnej fali i nurcie tego wieku oraz na potrzebie ucieczki przed nadchodzącym sądem, potopem, dzięki wejściu do Arki, Chrystusa. Po tym poselstwie po raz drugi i ostatni skierujemy do nich wezwanie i polecimy im zrobić to samo, co na spotkaniu rano. Jeżeli wciąż będą tacy, którzy nie zostaną jeszcze zbawieni, będzie to drugie poselstwo z wezwaniem do zbawienia. Na ogół do tego czasu większość została już zbawiona, dlatego wtedy prosimy usługujących, żeby to oni zapytali konkretne osoby, czy chcieliby pójść się pomodlić i wzięli je na zewnątrz, a nie, że 10 czy 5 spośród nich ma teraz powstać przed wszystkimi. Ale prawdopodobnie znowu zrobimy to samo. Poprosimy wszystkich, żeby pochylili głowy i poprosimy o powstanie. Ale wtedy szybko zabierzcie tych 10, którzy się jeszcze nie pomodlili na zewnątrz, żeby przyjęli Pana. To poselstwo jest bardzo pomocne, gdyż przygotowuje ich. Gdy powrócą, będą mieli świadomość tego, czym jest świat, silnej fali i nurtu tego wieku i tego, że potrzebujemy być zbawieni, nie być tymi, którzy poddają się fali, nurtowi tego wieku. Przeczytajmy teraz wszyscy punkt D. Wreszcie, na spotkaniu rano w Dzień Pański zakończymy konferencję w pozytywnym tonie. Gdzie jesteś? W Królestwie Bożym, Kościele. Spotkanie to przedstawi im potrzebę chrztu, położenia kresu przeszłości i oddzielenia od świata oraz życia na co dzień w życiu Kościoła dzięki wszystkim praktykom życia. To wspaniałe słowo na zakończenie konferencji. Wszyscy zostali zbawieni, wszyscy doświadczyli czegoś konkretnego, teraz wysyłamy ich z powrotem do domu, żeby byli w życiu Kościoła. Przedstawiamy im, co robi normalny chrześcijanin, czym zajmuje się normalny brat i siostra. To wspaniałe. Zostało nam kilka minut. Może dobrze będzie teraz otworzyć spotkanie. Czy są jakieś pytania? Gdy będziemy się modlić z szóstoklasistami, czy mamy ich prosić, żeby powtarzali modlitwę za nami, czy też mamy ich zachęcić, żeby się pomodlili sami? To bardzo ważna sprawa. Dziękuję, że podniosłeś ją. Oni nigdy wcześniej nie byli na konferencji, niczego nie znają. Zawsze dobrze jest dać im przykład. W większości przypadków, gdy będzie czas na to, żeby się modlili, my się modlimy, a oni powtarzają za nami. To dlatego dobrze jest się dowiedzieć, co ich poruszyło, żebyśmy wiedzieli, jak się modlić, żebyśmy wiedzieli, jak ich poprowadzić, żeby ta modlitwa była szczególną modlitwą. Dziękuję, to bardzo ważna kwestia. Wspomniałeś o tym, żeby zwracać uwagę na to, kiedy zostają poruszeni. Ale także wspomniałeś, że to właśnie może być czas, by poprowadzić ich do Pana. Jak to skoordynować, gdyż będziemy spotykać się razem w grupach? Będzie wiele okazji do tego, żeby przedstawić Ewangelię. Na przykład w piątek wieczorem, jeżeli coś ich poruszy i w czasie spotkania w pokojach coś ich poruszy, nie mówmy zaczekaj do jutra rano, bo jutro rano będzie czas na to, żeby zostać zbawionym. Nie, od razu. Zrozumiałeś? Bardzo dobrze. Od razu prowadzisz ich do zbawienia. Czy wciąż masz jeszcze papierową Biblię i hymnasz? Weź je ze sobą. Myślę, że to właściwe. Ja przywożę swoją Biblię i hymnasz i korzystam z nich. Bądźmy dla nich przykładem. Kiedy kierujemy do nich wezwanie, mówimy bardzo wyraźnie, że można na nie odpowiedzieć na dwa sposoby. Pierwszy, jeżeli nie modliłeś się jeszcze o przyjęcie Pana jako swojego Zbawiciela, prosimy Cię, żebyś teraz powstał, a następnie wyszedł na zewnątrz i modlił się. Potem mówimy, jeżeli przyjąłeś już Pana, ale coś Cię poruszyło i chciałbyś nauczyć się, jak wyznać to Panu i uzyskać przebaczenie, zachęcamy Cię także, żebyś powstał. Tak więc wyjaśniamy to w trakcie i dlatego też potrzeba, żeby usługujący znali młodzież i wiedzieli, w którą stronę ich poprowadzić. Kiedy zostaną ochrzczeni? Zostawiamy to w gestii poszczególnych miejscowości. To prawdopodobnie jedna z rzeczy, o którą należy się zatroszczyć przed wyjazdem. Powinniśmy mieć społeczność z wiodącymi braćmi, kiedy moglibyśmy mieć chrzest. Wiem, że w Irvine chrzcimy tydzień po konferencji. Po konferencji wracamy, w ciągu tygodnia odwiedzamy ich, przygotowujemy ich do chrztu, a potem zapraszamy kościół, żeby przyszedł i był świadkiem ich chrztu. Ale to sprawa poszczególnych miejscowości. Myślę, że to będzie w porządku, jeżeli powiemy szóstoklasistom, poczekajcie, wrócę po was. W większości przypadków byliśmy w stanie ustalić, kto wyjdzie z kim. Wtedy wiemy, kim się mamy zająć. Jak to możliwe, że jesteś rodzicem, ale nie usługującym? Jeżeli jesteś rodzicem, to znaczy, że jesteś usługującym. To coś, co do czego zdajemy sobie sprawę, że to wy musicie rozważyć przed Panem. Gdy przyjdzie do wzięcia ich na zewnątrz, żeby się pomodlić, czy jesteście do tego najlepszą osobą? W wielu przypadkach nie ma z tym problemu, ale niektóre dzieci nie będą chciały powiedzieć mamie, że ją okłamały albo że miały wobec niej niewłaściwą postawę. Ostatecznie będą musiały pójść i to wyznać, ale w tym momencie mama czy tato mogą nie być najlepszymi osobami. Musimy to rozważyć przed Panem. Nie ma więc zasady, że rodzice nie mogą poprowadzić dziecka w modlitwie, ani też zasady, że wszyscy rodzice mają wyjść na zewnątrz ze swoimi dziećmi. Nie chcemy, żeby coś takiego miało miejsce. Staramy się zabrać młodzież poza miasto i spędzić z nimi uświęcony czas. Wszystko zaczyna się w piątek wieczorem. Pan coś czyni. Nie chcemy, żeby wszyscy rodzice czy święci przyjeżdżali na sobotę, bo chcą być obecni, gdy nadejdzie ten moment. To może przeszkadzać. Podczas naszych konferencji pragniemy, żeby na każdego usługującego przypadała przynajmniej trójka młodzieży. Ale podczas tej konferencji możemy potrzebować więcej pomocy. Odnośnie rodziców, choć nie ma wymogu tego, żebyście przyjechali, jest to ważny czas w życiu waszego dziecka. Wiem, że jeżeli o mnie chodzi, chcę przyjechać i być świadkiem doświadczania tego przez moje córki. Dlatego oczywiście nie wymagamy tego od rodziców, ale zachęcamy rodziców do przyjazdu, ze świadomością, że od tej chwili rozpocznie się wasze życie jako usługującego. I tak teraz będzie. Będziecie przyjeżdżali na konferencje, uczestniczyli w spotkaniach, będziecie troszczyli się o waszego nowego brata i siostrę w Panu.